Cześć! Witamy Cię na podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wrocław Południe. Mamy nadzieję, że to przesłanie, które zaraz usłyszysz, zainspiruje Cię do wiary i głębszej relacji z Chrystusem.
Niektórzy mówią, że nieważne jest to, co wiesz, ważne jest to, jak żyjesz. Albo jeszcze inni mówią, że nieważna jest Twoja teologia, ważny jest owoc Twojego życia. Chrześcijaństwo uczy, że to, co wiesz i to, jak żyjesz, jest tak naprawdę jednym. I że jedno bez drugiego nie może współistnieć. To znaczy, to, co wiesz i to, jak myślisz, w szczególności o Chrystusie, musi wpływać na to, jak żyjesz. I właśnie według tej zasady zbudowany jest list do Efezjan. Pierwsze trzy rozdziały mówią nam o teologii. Mówią nam o naszym powołaniu, mówią nam o tym, kim jest Bóg, jaki jest Bóg. I w czwartym rozdziale, na samym początku, Paweł mówi: zachęcam was zatem, albo też dlatego też. Innymi słowy, to, co usłyszeliście, to, czego uczyliście się, a to było ważne, zajęło mi to trzy rozdziały, połowę listu Pawła, to, czego nauczyliście się o swoim powołaniu, musi teraz wpływać na to, jak żyjecie. Ta wiedza ma tylko sens i znaczenie, jeśli zmienia to, jak żyjesz. Dzisiaj chcemy skupić się na pierwszych sześciu wersetach. Tak w ogóle, przez pierwsze trzy rozdziały Paweł tylko raz używa nakazu i odnosi się do pamięci, pamiętajcie. W pozostałych trzech rozdziałach Paweł używa nakazu 39 razy. To, co wiesz, musi wpływać na to, jak żyjesz. I w pierwszych sześciu wersetach apostoł Paweł mówi nam, że to, czego nauczyliśmy się do tej pory, to nauczyliśmy się o naszym powołaniu, o tym, że jesteśmy dziećmi Boga, o tym, że nasze zbawienie jest pewne, o tym, że jesteśmy w Jego rękach, że naszą nadzieją jest chwała z Chrystusem, kiedy znajdziemy się w Jego ramionach. I teraz mówi: to już wiecie, że wasze grzechy są przebaczone, wiecie, że wasze powołanie jest wspaniałe, a teraz, dodaję, chcę, abyście żyli w sposób godny waszego powołania. Mówił nam o powołaniu, a teraz mówi: chcę, abyście żyli w sposób godny waszego powołania. Czym jest to godne życie? Werset trzeci. Dokonajcie starań, aby zachować jedność ducha. Żyjcie w jedności. Paweł, jedność? No ja rozumiem, wiele rzeczy byłoby łatwiejszych, ale jedność? Widać, że w Polsce nie był. Jedność wśród nas, ludzi z różnych środowisk, z różną teologią, z różnym doświadczeniem, kiedy popatrzymy na krajobraz ewangelicznego świata w Polsce, to ewangeliczny świat po pierwsze ma 0,02% populacji, czyli prawie go nie ma, ale wśród tych 0,02% mamy wszystkie możliwe denominacje, a w tych wszystkich możliwych denominacjach mamy każdą możliwą skrajność. I Paweł mówi do nas, abyśmy byli jednoduchą, jednego ducha, abyśmy żyli w jedności. Więcej, mówi, że życie godne naszego powołania jest życiem w jedności. Paweł wiedział, że jedność nie jest łatwa, bo jedność jest trudna, ale jedność jest jedynym sposobem, aby żyć godnie według tego, o czym nauczyliśmy się w pierwszych trzech rozdziałach o naszym powołaniu. I Paweł uczy nas od drugiego do trzeciego wersetu o trzech rzeczach na temat jedności. Po pierwsze o tym, że jedność jest absolutnie jedynym racjonalnym sposobem na życie z powodu naszego powołania. Po drugie mówi o potrzebie jedności i po trzecie mówi o kilku sposobach, jak tą jedność możemy budować. Tak więc zrobimy to w tej kolejności. Po pierwsze, racjonalność jedności. Od wersetu czwartego Paweł daje nam kredo naszej wiary. Zauważcie, od czwartego do szóstego wersetu i mówi tak: jest jedno ciało, to znaczy jest tylko jeden niewidzialny kościół, którego wszyscy jesteśmy częścią. Nie ma drugiego planu, nie ma drugiego kościoła, jest tylko jeden niewidzialny kościół, którego jesteśmy częścią. Jest jeden duch, Ten duch, który zamieszkuje we wszystkich z nas. Każdy z nas ma tego samego ducha. Nikt nie ma lepszego lub gorszego dojścia do Boga. Jest jedna nadzieja, do której zostaliśmy powołani. Zmierzamy do tego samego celu, aby znaleźć się w ramionach Chrystusa w miejscu, gdzie On jest Panem. Jest jeden Pan. Każdy z nas służy tej samej osobie, Chrystusowi. Jest jedna wiara, która została nam dana przez apostołów. Jest tylko jedna Ewangelia. Nie ma innego zbioru nauki, jest tylko jedna. Jest tylko jeden chrzest. Zostaliśmy ochrzczeni na świadectwo przynależności do jednej Bożej rodziny. Jest jeden Bóg, który żyje w harmonii w trzech osobach, który jest naszym Panem i naszym Ojcem. I teraz, jeśli to jest prawda, jeśli zostaliśmy powołani przez takiego Boga, jeśli Bóg nie jest podzielony, jeśli nie ma podzielonego ducha, jeśli nie ma podzielonej wiary, jeśli nie ma podzielonego Pana, podzielonego Boga, to w jaki sposób Janek i Franek, którzy siedzą w jednej ławce, mogą być podzieleni? To jest myślenie Pawła. Jeśli nasz Bóg jest jeden, jeśli to jest nasze credo, jeśli naszym Bogiem jest Bóg, który żyje w absolutnej harmonii ze sobą samym, w trzech osobach, to jedynym racjonalnym sposobem na życie według naszej wiary, należąc do takiego Boga, jest życie w jedności. Jesteśmy powołani do jedności, dlatego że nasz Bóg jest jeden. Jedność jest sercem naszej wiary, dlatego że wiara jest odbiciem charakteru Boga, który funkcjonuje w harmonii. Wierzyć w to, co mówi Paweł, wierzyć w takiego Boga, a jednocześnie nie żyć w jedności jest zaprzeczeniem, jest oksymoronem. To tak jakby być weganem, który je mięso. Albo człowiekiem, który się oświadczył, ale nie chce wziąć ślubu. Albo człowiekiem, który kupił swój ulubiony dom, ale nigdy się do niego nie wprowadził. To zaprzeczenie. Jeśli do takiego Boga należymy, to naszą motywacją powinno być odbijanie Jego charakteru w naszych relacjach ze sobą nawzajem. Tylko że Paweł zdaje sobie sprawę, że ludzie są tylko ludźmi i zaprzeczenie nie jest czymś, co się nie zdarza. Wręcz przeciwnie, to występuje dość często. I właśnie dlatego Paweł wraca do kreda wiary i mówi: to, w jakiego Boga wierzysz, co o Nim myślisz, musi wpływać na to, jak żyjesz. Jeśli wierzysz, że Bóg jest jeden, że Bóg żyje w harmonii, ty również powinieneś usilnie starać się, aby żyć w harmonii z innymi wierzącymi. Przypowieści Salomona mówią takie słowa: dobrze jest, gdy bracia żyją w zgodzie, tak? W różnych tłumaczeniach. Innymi słowy, dobrze jest, kiedy brat i siostra i wszyscy inni żyją w zgodzie. I my często używamy tego wersetu jako taka fajna opcja. Jakby Biblia dawała nam opcję. Fajnie jest żyć w harmonii, no bo to jest fajne, no bo wtedy można i się dogadać, i w ogóle jest przyjemnie, i można coś załatwić, i w ogóle fajnie jest. Ale biblijne nauczanie na temat jedności jest znacznie głębsze. Jedność jest najlepszym wyrazem charakteru Boga, w który wierzymy. Dlatego Paweł mówi, to jest jego pierwszy punkt, nie lekceważ jedności, nie lekceważ potrzeby jedności, tylko dlatego, że jedność jest trudna, ponieważ Bóg nie lekceważy jedności. Ale musimy również zauważyć, że kiedy Paweł mówi o jedności, on nie mówi o jedności, która nie jest oparta na fundamencie wiary, czyli na tym credo, które nam przedstawił. To znaczy Paweł daje nam pewne fundamenty wiary i Paweł chce, abyśmy budowali jedność z tymi, którzy mają te same fundamenty wiary. To znaczy z jednej strony jedną skrajnością byłoby powiedzenie, że musimy budować wiarę, jedność z wszystkimi, nawet jeśli nie wierzą w te credo albo mówią, że wierzą, ale funkcjonalnie w nie nie wierzą. To znaczy, mówią, że wierzą w Trójcę, ale tak naprawdę funkcjonalnie mają czwartą osobę boską w swojej wierze. Albo mówią, że że wierzą w jedną Ewangelię, ale Ewangelia łaski stała się Ewangelią sukcesu albo Ewangelią uczynków. I myślę, że Paweł wcale nie wzywa nas do tego, aby na siłę budować jedność z tymi, którzy nie mają tego samego credo, tego samego fundamentu wiary, którzy wierzą, że Bóg jest jeden w trzech osobach, że jest jedna Ewangelia, że zbawienie jest z łaski. Ale z drugiej strony, i myślę, że to jest dla nas większym niebezpieczeństwem, problem w tym, że dla niektórych ludzi wszystko jest fundamentem wiary. Wszystko jest credo. To znaczy to, czy śpiewasz takie piosenki, czy inne. To, czy kobiety wchodzą w jeansach, czy nie. To, czy są tam języki, czy też nie ma, czy są flagi, czy nie ma flag. To są ludzie, którzy biorą drugorzędną prawdę teologiczną, albo trzeciorzędną i podnoszą ją do poziomu kreda, fundamentu wiary i mówią, nie jesteśmy jednego ducha. Nie możemy być jedno. Kiedy prawdą jest, że jesteśmy tego samego ducha, tylko że twoje preferencje są inne i mylisz swoje preferencje z tym, co jest wiarą i fundamentem wiary. Kiedy przyjechałem do Polski, pewien człowiek spotkał się ze mną i powiedział mi, słuchaj, z tymi dwoma braćmi nie możesz współpracować, bo to, wiesz, to nie są dobrzy ludzie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To ja mówię, no dobra, ale dlaczego? No i po jego odpowiedzi zrozumiałem, że ten człowiek pomylił credo i fundament wiary z jego własnymi uprzedzeniami i niechęciami. I celowo odezwałem się do tych dwóch ludzi, okazali się wspaniałymi przyjaciółmi i bardzo ich sobie cenię. Ale mówię to po to, abyśmy nie pozwolili, aby nasze własne uprzedzenia, nasze odmienne historie, różne osobowości, inny punkt patrzenia sprawiły, że rezygnujemy z budowania jedności. Nie lekceważ potrzeby jedności tylko dlatego, że to nie jest łatwe. Nie lekceważ potrzeby jedności, ponieważ Bóg jej nie lekceważy. Bóg, nasz Ojciec, żyje w harmonii i chce, aby Jego dzieci również w niej żyli. Tak więc jedność jest racjonalna. To jedyny racjonalny sposób na życie z takim powołaniem, do którego Bóg nas powołał. Po drugie, potrzeba jedności. Werset trzeci. Dokładajcie starań, aby zachować jedność ducha w spójni pokoju. Dochowajcie starań, aby zachować jedność ducha w spójni pokoju. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli coś ważnego. Po pierwsze, Paweł wzywa nas do zachowania pokoju, nie do budowania pokoju. Paweł wzywa nas do zachowania jedności, nie do budowania jedności, ponieważ z jednej strony nasza jedność nie pochodzi od nas, ale pochodzi od Ducha Świętego. Tylko Duch Święty jest w stanie zbudować jedność wokół nas. Jedność pochodzi od Ducha Świętego, więc z jednej strony Paweł mówi, starajcie się zachować, zachowujcie, to znaczy nie przeszkadzajcie Duchowi Świętemu czynić jedno tutaj. Ale z drugiej strony zachowujcie oznacza, że my również mamy pewną pracę do wykonania. I tą pracą jest, aby Duch Święty pracował przez nas ku budowaniu tej jedności. Co oznacza, że nasza jedność funkcjonalnie, nasza jedność w tej wspólnocie jest wyrazem tego, że Duch Święty działa wśród nas i Duch Święty działa w naszych indywidualnych życiach. Nasza jedność jest oznaką tego, że my sami chodzimy w jedności i posłuszeństwie z Duchem Świętym, ponieważ jedność jest wynikiem Ducha Świętego działającego w nas. I dochodzimy do tego, dlaczego jedność jest potrzebna, dlaczego jedność jest niezbędna. Dlatego, że funkcjonalnie nie możemy powiedzieć, że Kościół, który jest podzielony, jest prowadzony przez Ducha Świętego. Nie możemy powiedzieć, że Kościół podzielony jest pełen duchowych ludzi. Nie możemy powiedzieć, że Kościół podzielony jest Kościołem, w którym Duch Święty działa. Nasza jedność jest jednością z Duchem Świętym i tego nie możemy rozdzielić. To znaczy, że jedność jest jednym z wyrazów tego, że Duch Święty jest pośród nas, że On działa, że On pracuje, że On wykonuje swoją pracę. Dlatego Jezus w swojej najdłuższej modlitwie, która jest zapisana w Biblii, w modlitwie arcykapłańskiej w 17 rozdziale Ewangelii Jana. Modli się, Boże, on modli się do swojego Ojca i modli się, aby oni, to znaczy my, Kościół, aby byli jedno tak, jak my jesteśmy jedno, mówi Jezus do swojego Ojca. Po to, aby świat poznał, że ja pochodzę od Ciebie. Innymi słowy, Jezus mówi, że Kościół nie może być Kościołem, jeśli nie żyje w jedności. Kościół nie może być światłem, które odbija Chrystusa. Kościół nie może być światłem, który pozwala ludziom poznać Chrystusa, jeśli nie żyje w jedności. Zastosowanie jest proste, ale bardzo konfrontujące. Dla społeczności, to znaczy, że dla lokalnej społeczności, tak naprawdę lokalna społeczność nie ma przyszłości bez namacalnej jedności. Nasza jedność, nasze relacje, nasza miłość do siebie nawzajem jest najlepszym miernikiem naszej duchowości, ale i najlepszym miernikiem naszej przyszłości, tego, czy jesteśmy kierowani przez Ducha Świętego, czy Duch Święty działa pośród nas, czy jesteśmy duchowymi ludźmi. Ale na indywidualnym poziomie, jeśli jesteś samotną wyspą, to znaczy nie znalazłeś jeszcze miejsca wystarczająco duchowego, gdzie ty mógłbyś znaleźć swoje miejsce, najlepiej znalazłbyś tylko może 3 osoby, które w połowie wierzą tak dobrze jak ty i zamknąłbyś się gdzieś w lesie i to by był twój kościół. Jeśli jesteś taką osobą, być może tak, wszystkie nie możesz znaleźć, ponieważ wszyscy mają złe credo, ale najprawdopodobniej mylisz Boże prowadzenie ze swoją własną może ambicją, może pychą, może dumą. Albo jeśli w każdym kościele, którym byłeś, to może się zdarzyć, to nie musi być wyraz tego, że nie jesteś prowadzony przez Ducha, ale jeśli w każdej społeczności, której byłeś, i ty, gdzie jesteś teraz, nie możesz nie czynić podziałów albo nie możesz żyć w zgodzie, to być może to jest teologia, może te credo jest nie tak, a najprawdopodobniej łatwo jest pomylić prowadzenie Ducha ze swoją własną ambicją. Tak więc ostatnie pytanie dzisiaj. Jak możemy pozwolić Duchowi Świętemu? A prawda jest taka, że każdy z nas ma problem z jednością i każdy z nas potrzebuje Ducha Świętego, aby działał w nas. Tak więc jak możemy pozwolić Duchowi Świętemu? Jaką musimy przyjąć postawę, aby szukać jedności? Paweł w 2 wersecie mówi, że tą postawą jest odpowiednia postawa serca. 2 werset mówi o pokorze, łagodności, cierpliwości i miłości. To musi być nasza postawa, abyśmy mogli pozwolić Duchowi Świętemu działać pośród nas. Tak więc po pierwsze, popatrzmy na nie po kolei. Po pierwsze, pokora. To słowo, które używa Paweł, nie funkcjonowało do pierwszego wieku. Tak naprawdę to słowo nie funkcjonowało aż do czasów apostoła Pawła. Prawdopodobnie apostoł Paweł sam wymyślił to słowo i tutaj włożył. Dlatego, że do tamtego czasu, do pierwszego wieku, pokora nie było cnotą, nie było wartością. Nawet w 100 roku po Chrystusie jeden z urzędników rzymskich wymienia pokorę na pierwszym miejscu wśród cech, których nie należy pochwalać. Samo to słowo pokora, które używa Paweł, dosłownie oznacza uniżenie siebie i wywyższenie innych ludzi w moich własnych oczach. Uniżenie siebie i wywyższenie innych przynajmniej do mojego poziomu. Dlatego potrzebujemy pokory, ponieważ pokora pozwala mi funkcjonować bez ukrytej agendy. To znaczy to, co naprawdę chcę, to, co ludzie myślą, że chcę, tego naprawdę chcę. Nie funkcjonuję w ukrytej agendzie i stawiam potrzeby innych ludzi jako tak samo ważne jak moje własne. Dlatego pokora buduje ludzi, pokora buduje relacje, pokora buduje zaufanie. Pycha jest przeciwnością pokory, ponieważ stawia siebie w centrum, co prowadzi do walk i podziałów. Pokora stawia na innych jako tak samo ważnych jak ja sam. Tak więc po pierwsze potrzebujemy pokory. Po drugie, potrzebujemy łagodności. To słowo istniało w pierwszym wieku i w klasycznej Grece to słowo było używane do opisania siły pod kontrolą. Siły pod kontrolą. Bardzo ciekawe, dla przykładu Arystoteles, opisując łagodność, mówi takie słowa. Pochwała nie jest dla tego, kto ma niedobór gniewu, ani dla tego, kto ma go w nadmiarze, ale dla tego, którego stan jest pomiędzy tymi dwoma. Innymi słowy, człowiek łagodny to człowiek, który zawsze jest zły we właściwym czasie i nigdy nie jest zły w niewłaściwym czasie. Łagodność. Człowiek, który zawsze jest zły we właściwym czasie i nigdy nie jest zły w niewłaściwym czasie. I myślę, że ta definicja jest bliska temu, o czym mówi Paweł tutaj. Ponieważ sam Paweł mówi, że potrzebujemy łagodności do tego, aby napominać innych w ich grzechach. To znaczy, że łagodność w pewnym sensie wymaga odwagi, wymaga siły. Ale to również oznacza, że łagodność wymaga od nas napominania innych po to, aby ich pozyskać, a nie stracić. Z uniżeniem, z łagodnością, to znaczy w sposób, który jest nacechowany taką miłością, że ta osoba wie, że ja robię to dla jej dobra. To jest łagodność. Możesz napominać kogoś, żeby odtrącać tę osobę, a możesz napominać kogoś po to, aby ją zyskać. Dlatego łagodność jest niezbędna dla budowania jedności, ponieważ jedności nie budujemy poprzez zakopywanie pod dywan naszych różnic, problemów. Nie. Budowanie jedności oznacza, że jesteśmy w stanie mówić o problemach, ale robimy to z łagodnością. Tak więc pokora, łagodność i po trzecie cierpliwość. W starożytnej Grece to słowo było użyte przez jednego z filozofów w odniesieniu do mieszkańców oblężonego miasta, które było oblężone przez wrogie wojsko, mieszkańców, którzy pomimo tego oblężonego miasta zasadzili rzepę i mieli nadzieję, że zjedzą owoce tej rzepy, zanim miasto upadnie. Ciekawy obraz. Cierpliwość jest zdolnością do oczekiwania pomimo niepewności i trudności, a nawet cierpienia. To jest cierpliwość. I cierpliwość jest niezbędna do budowania jedności, ponieważ cierpliwość nie oczekuje, że ludzie będą się zmieniać w tydzień. Cierpliwość daje ludziom czas na zmianę. Cierpliwość pozwala nam dorastać, stawać się dojrzałymi. I w końcu Paweł mówi, znoście siebie nawzajem w miłości. Miłość to tak naprawdę te wszystkie cechy. Miłość jest cierpliwa, miłość jest łagodna, miłość jest pokorna. Ale chciałbym zwrócić uwagę, gdzie miłość działa. Ponieważ apostoł Paweł mówi, znoście siebie nawzajem w miłości. To znaczy, że miłość funkcjonuje w relacjach. Nie możesz znosić kogoś, jeśli nie masz prawdziwych relacji z nimi. To znaczy, że Paweł, który mówi... To, co Paweł mówi tutaj, mówi w kontekście społeczności, która żyje razem, prawdopodobnie jednej społeczności, która żyje razem i która ma relacje. Ponieważ nie możesz znosić siebie nawzajem, jeśli nie masz relacji. Paweł nie mówi o tym, żebyśmy budowali jedność poprzez na odległość. Myślę, że absolutnie o tym nie mówi. Ale nie mówi o tym, abyśmy budowali jedność poprzez odgradzanie swoich emocji albo poprzez taką oddzielenie się od ludzi i życie z daleka. Nie, Paweł mówi, abyśmy znosili siebie nawzajem. Możesz być w kościele na nabożeństwie. Pytanie jest, jeśli nie musisz znosić nikogo w swoim życiu z kościoła, jeśli nie musisz znosić nikogo, to prawdopodobnie nie trwasz, mimo tego, że jesteś w niedzielę. Jedność zawsze jest prowadzi poprzez znoszenie jeden drugiego w miłości. W kościele mamy członkostwo. I zachęcamy ludzi do tego, ale nie robimy tego na siłę. Ani nie wymagamy tego od nikogo. Dlatego, ponieważ same podpisanie dokumentu tak naprawdę nic nie znaczy. Możesz podpisać dokument, ale nie być częścią. Ponieważ jedność budujemy poprzez znoszenie siebie nawzajem. To znaczy nie ma możliwości, aby budować jedności, o której mówi Bóg, której potrzebujemy do budowania Jego Kościoła. Bez funkcjonowania razem. Co czasami daje dużo radości, a czasami powoduje, że musimy znosić siebie nawzajem. Kiedy mieszkałem na innym kontynencie, ktoś kiedyś zapytał mnie, jak twoje relacje z twoim rodzeństwem? Ja powiedziałem, świetnie. I nagle ta osoba powiedziała, a no tak, przecież oni są daleko, to musi być świetnie. No i taka jest prawda. Kiedy jestem w biurze, to ja mam najlepszą relację z całym światem. Jestem jedno z całym światem. Nikt mi nie przeszkadza, bo jestem sam. Ale nie o takiej jedności mówi Paweł. Możesz mieć dobre relacje z ludźmi w kościele, dlatego, bo jesteś daleko. Nie o takiej jedności mówi Paweł. To może być trudne, szczególnie kiedy doświadczyłeś w swoim życiu zranienia albo kiedy masz złe doświadczenia z Kościołem albo z jakiegokolwiek powodu masz problem, aby otworzyć się na relacje z innymi ludźmi, czy to poprzez wychowanie, czy milion innych powodów. Tak więc gdzie jest nasza nadzieja? Gdzie jest nasza siła do tego? Popatrzcie. Powiedzieliśmy sobie, że jedność wśród nas jest budowana poprzez Ducha Świętego. I Duch Święty przez swoje słowo daje nam wzór tego, jak powinniśmy postępować, ale Duch Święty robi coś jeszcze. Kiedy myślisz o pokorze, o cierpliwości, o łagodności, o miłości, to co widzisz? Widzisz obraz Chrystusa. Bo On był ten, który przyszedł do nas w pokorze. On zostawił swoje niebo i myślał o nas. On był tym, który przyszedł w łagodności i dalej jest łagodny dla nas. I dalej znosi nasze ułomności. On przyszedł w cierpliwości. Dał nam czas, abyśmy mogli w Niego uwierzyć. I abyśmy mogli się zmieniać. Chrystus jest idealnym obrazem tego, o czym mówimy. On zrobił wszystko, abyśmy my mogli być jedno z Nim. I zadaniem Ducha Świętego jest nie tylko powiedzieć nam, o jakich cechach mamy myśleć i jak powinniśmy się zmieniać, ale przede wszystkim wskazać nam na Chrystusa, który jest najlepszym przykładem tych cech, które potrzebujemy, aby budować jedność. I im bliżej popatrzymy na to, co Chrystus zrobił dla nas, na Jego cierpliwość, na Jego łagodność, na Jego pokorę do mnie, tym więcej łagodności, pokory i cierpliwości będę miał do ludzi w moim kościele i poza nim. Bóg zrobił już dla nas wszystko, abyśmy byli jedno z Nim. I teraz poprzez wzór Chrystusa On ponegla nas, abyśmy żyli życiem godnym naszego powołania, wzorując się na Chrystusie, będąc jedno z Jego Kościołem.